Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Chciałem powiedzieć dzień dobry Państwu, ale powiem szalom Ani Kuba.
Szalom Jakubie.
Po drugiej stronie Ania Tatarska i oto nasz wspaniały podcast Nie spać, słuchać. Dziś klimaty żydowskie mało popularne, ale no cóż zrobić? Netflix wzywamy, przybywamy.
No nie, no weź to w ogóle za wprowadzenie. No powiedziałabym, że ten serial, o którym będziemy mówić, z czego już może niektórzy się domyślili, na szczęście jest w pewnym sensie obok wszelkiego rodzaju konfliktów geopolitycznych straszliwych, które się dzieją na świecie, ale że w Hollywood tematy żydowskie mało popularne, no nie wiem, Kuba. Wydaje mi się, że wciąż bardzo.
No nie,
bardzo.
No, oczywiście, że nie. Bardzo, bardzo.
No.
Dzisiaj ale rozmawiamy,
Serial nazywa się tak, że nasz podcast mógłbyś tak nazywać.
Nikt tego nie chce? Ja tego chcę.
Tak? No dobrze. No ja też, to jest nas dwoje.
Mm-hmm. We've done this podcast for like 119 episodes, and this story you're telling, it just sounds like very familiar. All right, I could make healthier relationship choices. Hi everyone, I'm Joanne.
I'm Noah.
Did you know there's a rabbi here?
No shit.
Yeah.
Where?
He has a beard, and he was definitely judging me.
Sounds like a rabbi. Who's your friend?
There's not a Jewish bone in her body, unless you put one in her.
You're the rabbi?
It's hot, right?
Nikt tego nie chce, czyli nowa komedia romantyczna w 10 odcinkach od, tak jak powiedziałem, Netflixa. Wleciała niepostrzeżenie i oczywiście stała się hitem. Mm-hmm. Króluje na listach netflixowskich i faktycznie okazało się, że wszyscy tego chcą. Być może to jest zasługa aktorki i aktora w głównych rolach. Powiem ci, że nie oglądałem Plotkary ani Weroniki Mars. Nie widziałem Życia na fali. I oto jestem. Mam dać się w konwersację o serialu z Kirsten Bell i Adamem Brodym.
Ale wiesz co, wydaje mi się, że to nie jest problem, dlatego że no, wymieniłeś tutaj tytuły, które były kluczowe dla karier tych dwojga za oceanem i oczywiście te seriale też w Polsce były oglądane. Wydaje mi się, że Plotkara miała największą taką międzynarodową sławę, chociaż Życie na fali, to tylko dodajmy, że to już było dawno kręcone, bo Życie na fali to jest chyba
2003-2007.
Tak. Oglądali to ludzie, to wydaje mi się, że to było dość popularne, ale jednak jako taka trampolina do wielkiej sławy, no to w Stanach, tak? W Polsce żadne z tej dwójki nie jest jakąś taką ogromną gwiazdą. Oczywiście może ja mam skrzywioną perspektywę, bo na przykład w telewizji, jak robię wywiady, to mierzymy to troszeczkę w ten sposób. Kto jest rozpoznawalny dla takiego, nie cierpię tego słowa, no ale dla takiego przeciętnego widza. Prawda? Mm-hmm. I wydaje mi się, że Adam Brody w ogóle dla kogoś, kto nie siedzi, nie jara się serialami, nie jest taką osobą konsumującą popkulturę, Kristen Bell pewnie bardziej, ale nie wiem, czy nie bardziej też dlatego, że ona po prostu zawsze jest na tych listach amerykańskie popularne aktorki o polskich korzenie. Żeby było ciekawie, Adam Brody oczywiście też ma jakieś polskie korzenie, tylko dalsze i głębsze. Więc wydaje mi się, że to, że nie oglądałeś Weroniki Mars czy Życia na fali, naprawdę nikomu tutaj nie zaszkodzi jakoś bardzo. No, możemy rozmawiać o tym serialu całkiem osobno.
Oczywiście. Niewątpliwie mają ze sobą aktorka z aktorem mają niewątpliwie wielką chemię. I wydaje mi się, że to jest w dużej mierze ten czynnik, który tak działa w tym serialu i przyciąga odbiorców, odbiorczynie. Ale może streśćmy tenże bardzo bogato scenariuszowy serial?
Jak najbardziej, ale ja tylko dodam, że tak. Są takie artykuły o tym serialu, no na różne tematy, bo rzeczywiście stał się on takim dość dużym fenomenem, zjawiskiem ze względu na swoją ogromną popularność na całym świecie. W Polsce też cały czas jest w topce Netflixowej, mimo że już trochę minęło od premiery. Ale w tych tekstach często są kadry, albo są zrobione takie memy, gdzie masz cytat. I powiem ci, że jak ja widzę cytat, na którym Joanne, czyli nasza główna bohaterka, mówi: Are you gonna do it? Are you gonna break my heart? Tak? Czyli czy ty zrobisz to, czy złamiesz mi serce? A on mówi: It would kill me to break your heart. Zabiłoby mnie to. Nie przeżyłbym tego. To, no jak widzisz coś takiego, to masz cringe. No, no jest to po prostu jakiś taki poziom dynastii dialogowy. Ale w tym serialu naprawdę chemia między aktorami i taka jakaś ich naturalność i to, jak oni siedzą w tych postaciach, jest niesamowita. I wydaje mi się, że naprawdę to jest klucz do sukcesu, bo, no bo to jest tak charyzmatyczna para i ty im tak wierzysz, tam wszystko ma taki sens, że wiesz, to sprzedaje tę opowieść. A opowieść jest o tyle interesująca, że jest to historia z gatunku oparte na faktach, ponieważ scenariusz serialu Nobody Wants This, nikt tego nie chce, jest zainspirowany no, losami autorki, twórczyni tego serialu, Erin Foster, i jej męża, producenta muzycznego Simona Tickmana. Tutaj chyba jest pewien spoiler, bo właśnie powiedziałam, że są małżeństwo. ale tak. No i historia jest następująca. Mamy główną bohaterkę Joanne, która razem ze swoją siostrą, chyba Ashley, nagrywa podcast, bardzo popularny podcast, który odniósł wielki wiralowy sukces. To jest trochę taka współczesna wersja seksu w Wielkim Mieście, no bo ich podcast jest o seksie, o związkach, o miłości. Dwie siostry, które bardzo otwarcie rozmawiają o swoich przygodach, doświadczeniach, rozczarowaniach często. No i można powiedzieć, że Joanne trochę traktuje swoje życie romantyczne jako taki poligon doświadczeniowy i miejsce inspiracji no właśnie do pracy. One się znajdują w takim dość ważnym momencie, ponieważ w związku ze swoim sukcesem podcast ma być kupiony przez dużą platformę streamingową, co oczywiście dla nich będzie oznaczało radykalną zmianę w jakości życia, bo co z polskiej perspektywy nie wydaje się takie przejrzyste, ale z amerykańskiej jest. Oni chcą im za to zapłacić dużo pieniędzy. Mhm. No i plot twist następuje na taki, że Joanne trafia na imprezę do koleżanki. Taką imprezę, którą można byłoby po amerykańsku nazwać pity party, czyli dla wszystkich swoich sąsiadów, takich też, którzy są w różnych dziwnych momentach. Właśnie ta koleżanka wydaje imprezę i uprzedza Joanne, że będzie na niej biznesmen, rabin i rozwodnik.
Serial jest kawał.
Tak, dokładnie. No, serial jest zresztą pełen takiego, powiedziałabym, dość ironicznego dowcipu, co też tutaj jest wielką wartością dodaną, że naprawdę obok tej takiej no, romantycznej tabloidozy, która się tutaj dzieje, tylko że nie przeszkadza, przynajmniej mi nie przeszkadza, jest tutaj sporo takiego lekkiego, ale właśnie ironicznego poczucia humoru i to fajnie działa, zarówno między bohaterami, jak i w dialogach. No i long story short, Joanne na tej imprezie poznaje rabina. Zresztą na samym początku pada ofiarą stereotypu, bo oczywiście uważa, że rabinem jest kto inny, bo tutaj cały wątek w tym serialu to jest hot rabbi, tak, że rabbi jest przystojny, jest seksowny. Tak jak sexy priest, tylko teraz mamy hot rabbi. No i trochę mniej chyba toksyczny jest, nawet dużo mniej niż Sexy Priest z serialu Fleabag. No i między tą parą po prostu od początku, jak sobie wyobrażamy takie idealne spotkanie, jak poznać kogoś, z kim potem masz się spotykać, jak wygląda chemia, to chemia wygląda tak, jak ich pierwsze spotkanie w serialu, po prostu jest tam od razu i sympatia, i zainteresowanie, i seks, i wszystko. No, patrzą sobie w oczy i wow. Tylko problem polega na tym, że rabin jest rabinem.
Jest Żydem.
No, że nawet nie chodzi tylko o to, że jest Żydem, tylko że jest rabinem, który jest na, tak jak Joanne, na skraju pewnego życiowego awansu, ma zostać takim głównym rabinem w swojej synagodze, no a z tym idzie, tak mu się przynajmniej wydaje, pewien zespół oczekiwań, a na pewno wśród nich i wśród oczekiwań jego rodziny nie ma związku z gojką, z szyksą, którą jest Joanne. No i tak oczywiście w humorystycznym klimacie, ale rodzina mu o tym nieustannie przypomina i on sam też będzie musiał się zastanowić, czy jest na to gotowy. Tym bardziej, że dopiero co sam świeżo się rozstał ze swoją wieloletnią partnerką, która była taką idealną żydowską poster girl i taką potencjalną żoną rabina, no tylko, że nie byli po prostu szczęśliwi ze sobą. Czyli serial śledzi perypetie właśnie Joanne i Bena. On się nazywa Ben?
Noa,
bo już nie wiem, dlaczego powiedziałam Ben.
Noa, po prostu
no tak,
buduje arkę.
Że Noa. No tak. Którzy próbują ustalić, czy oczywiste przyciąganie i zrozumienie, pociąg, zainteresowanie między nimi jest fundamentem na związek, który na poziomie takim realizacyjnym no, jest troszkę pełen wyzwań.
Tak. Jest to serial. Powiem ci, że to jest idealny serial, na którym jednocześnie miałem wrażenie, że marnuję życie. Bo scrollowałem po prostu Instagrama w nieskończoność. Jakby wszystko działo się obok. Nie to, że mnie to nie interesowało, ale jakoś też nie mogło do mnie to do końca dotrzeć. Mhm. Jednocześnie wspomniałaś tego Hot Priesta, czyli Fleabag i no i zastanawiałem się, co się ze światem telewizji stało złego, że nie mamy Fleabag, tylko mamy Nikt tego nie chce. I dyskutujemy o tym serialu na takim samym jakby poziomie, w sensie nie my, tylko że jakby w mediach. I rozdrapuje się ten serial na wiele jakby aspektów i przygląda się niemu z różnych perspektyw. I nie wiem, czy jest to do końca warte. Jakby nie zrozum mnie źle. To się ogląda okej dla mnie. Że włączysz sobie 20 minut, odcinki po prostu przemykają, ale jakbym był w innym pokoju, nic by mi się nie stało.
Absolutnie się z tobą zgadzam. Są super krótkie te odcinki. Ten serial naprawdę w sumie dałoby się zjeść na jedno posiedzenie, tak. Ale z mojej perspektywy mam tu na myśli to, że jestem dużo pracującą mamą dwójki młodych dzieci. Ten serial jest, Kuba, idealny. I nie tylko dlatego, że się go tak da hapsnąć dosłownie, no na przykład na telefonie, nie wiem, gotując obiad i naprawdę nic on na tym nie traci, bo to nie jest dzieło, gdzie, nie wiem, znaczenie ma sztuka operatorska, prawda, czy coś takiego. To jest taka dykteryjka, ale też dlatego, że właśnie te odcinki są takie krótkie, ale też, to zabrzmi być może desperacko albo smutno, ale że wydaje mi się, że ten serial mi trochę przypomniał proces kinopopularny. Chodzi mi o to, że wielu z nas na co dzień żyje takim, wiesz, życiem, które pędzi, brakuje ci wielu rzeczy. Ja jestem na przykład na takim etapie, że trudno mi jest teraz o romantyzm w moim życiu, bo jesteśmy po prostu zaganianymi, po prostu dorosłymi, popychającymi wózek do żłobka, dziecko odprowadzającymi do szkoły na zajęcia. Wiesz, trudno jest mieć czas tylko ze sobą. I mi ten serial autentycznie sprawił przyjemność w sensie obserwowania, przypominania sobie trochę, jak to jest, jak poznajesz kogoś, jak się zakochujesz tak, że świat dosłownie przestaje istnieć, bo tak jak powiedziałam na początku i będę się tego trzymać, chemia między Adamem Brody właśnie, czyli serialowym Noah, a Kristen Bell, czyli Joanne, jest fantastyczna. Rodzaj tej relacji, taka też radykalna szczerość, która tutaj się pojawia, bo to jest istotne, że jakby dla niej to jest jej marka osobista, którą ona kreuje poprzez podcast, że jest taką silną dziewczyną, która mówi, co myśli i nie będzie się bawić w gierki. Oczywiście w życiu, wiadomo, jest inaczej, a on naprawdę jest taki, co też sprawia, że jest misfitem i nie pasuje trochę do tego swojego środowiska, w którym pozory i wizerunek są bardzo ważne, ale jakaś taka właśnie dwójka ludzi spotykająca się i po prostu mówiąca sobie, co do siebie czują, dorosłych, tak? Nie bawiących się w nie wiem, czy mogę mu powiedzieć, co on sobie pomyśli i tak dalej, tylko po prostu mówiąca od początku, hej, widzę. No dla mnie to było wręcz wzruszające i bardzo mi dużo przyjemności dał ten serial. O.
No ale później są takie typowo wyciągnięte z romansów, ale takich dosyć cienkich, zagrania, które są takimi przeciwnościami losu, kłodami, które są rzucane głównie przez Joan, żeby w jakiś sposób nie wejść w ten związek, no bo ona, tak jak powiedziałaś, jest taka, kapitalizuje to, że jest singielką, że te randki, na które chodzi, właśnie są do podcastu, to jak ten podcast jest przedstawiony, to też swoją drogą było pomstwę do nieba, no ale No ale powiedzmy, że w tym świecie tak to wygląda. No i ona jakby sama sobie szkodzi, żeby nie angażować się w ten związek do końca. I wiesz, ja nie jestem pewnie odbiorcą romansów w 100%.
Ja w ogóle nie jestem. Ja też chcę to podkreślić, bo może to, co powiedziałam, tak zabrzmiało, wiesz, że teraz mam taki moment w życiu, że to jest rodzaj treści, których szukam. Absolutnie nie. Ja jestem cyniczna i jestem widzką, która drze łacha z tego typu produkcji, ponieważ uważam, że w większości są one po prostu oderwane od emocjonalnych realiów. Mnie nie przeszkadza, że obserwuję bohaterów, którzy żyją w innym świecie, czy wiesz, mają, nie wiem, inny status finansowy, inne wartości, inne priorytety, ale zawsze mnie interesuje, czy ja czuję, że to jest emocjonalnie wiarygodne i w ogóle warte mojego zainteresowania. I tutaj, chociaż jest to pewnego rodzaju Fantasyland, szczególnie ze względu na tę historię podcastu, oczywiście dla nas, tak, bo my sobie tutaj, wiesz, rozmawiamy z Warszawa, z Poznaniem i mam nadzieję, że nasi wydawcy się nie obrażą, ale no, wiesz, pewnie nie dostajemy ekskluzywnych kosmetyków co drugi dzień w przesyłce i nikt nam nie proponuje dealu z 6 zerami, prawda, milionowego za to, żebyśmy sprzedali nasz pomysł, chociaż uważam, że bardzo mamy dobry podcast. Więc dla nas to jest abstrakcyjne, ale to mi nie przeszkadza w patrzeniu z jakąś taką przyjemnością i zafascynowaniem na relacje tej dwójki. Uważam, że to są bardzo fajni bohaterowie i też oni są nowocześni w pewnym sensie. To jest on jest na pewno takim nowoczesnym bohaterem męskim, który jest w dużej kontrze do toksycznej męskości. Tak? Mężczyzna, który jest w kontakcie ze swoimi emocjami i świat mu to próbuje utrudnić, ale on się na to nie godzi. I ona, która trochę padła ofiarą tego, jak świat przez długi czas wyobrażał sobie nowoczesne kobiety, ale teraz jakby jest na tym etapie, że musi zweryfikować tę koncepcję takiej boss bitch i stać się vulnerable bitch, że tak powiem. Więc to jest bardzo fajne, co nie zmienia faktu, że ja o tym serialu jutro zapomnę, ale to w ogóle mi to nie przeszkadza, rozumiesz? Bo to był przepyszny posiłek, miałam wielki fan, nie wiem, posiłek, impreza, wyjazd, to było super, super, naprawdę.
Jednym z moich ulubionych filmów, powiedziałem, że nie lubię romansów, ale jednym z moich ulubionych filmów jest Kiedy Harry posąsali. I tam Meg Ryan i Billy Crystal, tak? Dobrze pamiętam?
Mm-hmm. Tak, tak.
Mają fantastyczną chemię ze sobą i ten film jest po prostu do połknięcia. Nie wiem, każdego roku, na jesień na przykład, jak to jest dosyć teraz promowane. I po prostu marzę, żeby wykorzystać tę chemię pomiędzy Belle i Brodym, która jest takim rzadko spotykana mimo wszystko. Można wspomnieć na przykład, nie wiem, film ze Sydney Sweeney i Powellem, gdzie po prostu jest, tej chemii nie ma za grosz, a tutaj po prostu oni to wszystko iskrzy i wsadzić tą chemię w rzecz, która jest świetnie napisana, jakby wiesz, nie musi być nie wiadomo jak bardzo inteligentna, ale jednak, a wiesz, zacytowałaś te memy, które się pojawiają w internecie z początku, że jakby budzą cringe, jakby no właśnie, dlatego budzą cringe, bo to jest napisane no na kolanie i trochę mi tego brakowało. To nie jest tak, że wiesz, ja wiem, kto jest odbiorcą i odbiorczynią tego serialu, wiem, jaki to ma ambicje, ale no właśnie, wiesz, to jest takie gdybanie, czy gdybyśmy zrobili serial, który byłby chociaż o 40% bardziej inteligentniejszy i lepiej zrobiony, nie wzbudziłby takiego samego, wiesz, hype'u, zainteresowania i by o tym też szeroko nie dyskutowano.
Wiesz co, rozmawiałam ostatnio do swojego programu w radiu z Ksawerem Żuławskim, który teraz wyreżyserował Kuleja. O Kuleju nie musimy rozmawiać, ale on powiedział coś takiego, co mi trochę się kojarzy z tym serialem. To znaczy, że jak się zaangażował w ten film, to wielu jego znajomych tak patrzyło na niego z ukosa, na zasadzie, no co ty, robisz komercję, nie robisz prawdziwej sztuki, w ogóle wiesz, to jakaś zdrada, jak tak można i tak dalej, i tak dalej. Ja już dawno, mimo że zajmuję się w pewnym sensie zawodowo przecież szukaniem wartościowego kina też. Jeżdżę na festiwale i oglądam filmy, które naprawdę czasami są przełomowe, wyznaczają nowe kierunki, ustanawiają trendy, odkrywają, redefiniują język kina. To już naprawdę dawno przestałam udawać, że chcę oglądać tylko tego przysłowiowego Bergmana i totalnie nie mam problemu z bardzo lekką, użytkową formą, czy to filmu, czy to serialu, jeśli ona jest taka sprawna jak Nobody Wants This. I trochę tak miałam samo, bo tu samo wspomniałeś o tym filmie z Sydney Sweeney i Glennem Powellem. Akurat ty mówisz o komedii romantycznej, która nie pamiętam właśnie jak się nazywała, bo ja przyznaję się bez bicia, że jej nie widziałam. Zaraz to tam gdzieś w odmętach
już sprawdzam
internetu wynajdę. Ale on też wystąpił w tym sezonie. Ty mówisz tylko o filmie, tylko nie ty. Anyone but
tak,
you.
Tak.
To był bardzo popularny, rzeczywiście taka komedia romantyczna, ale mówię, nie widziałam jej, nie będę się wypowiadać. Natomiast on też wystąpił w dwóch filmach, które były bardzo dużymi hitami i właśnie kina popularnego, Twisters i Hitman. Czy to były filmy, które będą walczyć o Oscary w kategoriach innych niż techniczne? Nie. Czy miałam Super Friday, uważam, że są świetnie zrobione i bardzo się dobrze na nich bawiłam? Tak. I jestem im wdzięczna za to, że się pojawiły, ponieważ absolutnie nie mam emocjonalnej wyporności, żeby cały czas oglądać tylko kino, które wymaga ode mnie bardzo dużo emocji, bo i tak te emocje mam zaangażowane, wiesz, w życie. I myślę, że bez względu na to, w jakich życiowych sytuacjach są konsumenci kultury, potencjalni widzowie seriali, filmów, no to wszyscy mamy jakieś zajętości, jakieś swoje stresy i też czasami chcemy obejrzeć coś, na czym się po prostu dobrze bawimy. Trudno mi sobie wyobrazić lepiej zrobione kino służące temu, żeby po prostu, wiesz, odetchnąć, dać się otulić fantazji bez poczucia jakiegoś wstydu i że musisz się, wiesz, ukrywać, żeby tylko się nikt nie zorientował, że ty to w ogóle oglądasz, bo to jest jakiś dramat, niż serial nikt tego nie chce. Przysięgam.
Ja jestem ostatnią osobą, którą można byłoby posądzić o to, że nie jest za kinem czy serialem popularnym, gdyż no, napieprzam
Oglądamy twojego Instagrama, kochanie.
Mhm. No właśnie, więc ludzie się już ze mnie śmieją, że oglądam taki chłam, ale no nie wiem, to nie jest właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że brzmi tutaj bardzo malkontencko bardzo na ten serial narzekam, no bo tak, to nie jest tak, że tak jak powiedziałem, go się ogląda świetnie, tylko ja mam po prostu głód, no tak trochę, chociaż odrobinę, żeby to nie było oparte, nie wiem, o takich ostrych stereotypach. Wiesz, dużo się pisze na przykład o tym serialu właśnie pod żydowskości, że to jest niemożliwe, że Joanne nie wiedziała, co to znaczy szalom albo szabat. Jakby żyje w Los Angeles i nie spotkała nigdy Żyda na swojej drodze. To jest jakby no, niemożliwe. I z drugiej strony też czytałem, to chyba był Hollywood Reporter i krytyk napisał, że też właśnie, Żyd żydowskiego pochodzenia, że to jest po prostu ignorancja ze strony Joanne, że okej, może na początku powiedzmy, że nie wiedziała, co znaczy szalom, ale że później, gdy poznaje tego rabina, spotykają się, całują, on mówi jej, że słucha jej podcastu, a ona dalej nie googluje, co robi rabin i tylko po prostu trwa w tej takiej niewiedzy, właśnie ignorancji, no to jest ewidentnie, no nie wiem, no dziura scenariuszowa.
Wiesz co, nie sądzę, to znaczy rozumiem, co mówisz i zgadzam się z tym, że rzeczywiście trzeba żyć, tu musimy wyjaśnić, że po prostu szczególnie w Stanach Zjednoczonych no ta diaspora żydowska jest ogromna, a w środowisku filmowym, no tutaj wystarczy podstawowa wiedza na temat historii filmu, założycieli największych studiów i tak dalej. Do tej pory, no bardzo duża reprezentacja. W związku z tym, szczególnie w Los Angeles, mam wrażenie, no nie da się, nie wiem, nie minąć nigdy synagogi, więc rozumiem, o co ci chodzi, że to, że ona tego nie wie, takich podstawowych rzeczy, to mi się to wydawało w ogóle też niemożliwe, albo że ona się wygłupia, ale to nie jest napisane tak, jakby się wygłupiała. Przy czym wydaje mi się, że Joanne jest trochę wariacją na temat właśnie postaci białej, uprzywilejowanej dziewczyny, która jest ignorantką, tylko że do tej pory tego typu ignorantki mnie wkurzały, dlatego że właśnie szczególnie w środowisku filmowym w Ameryce, wiesz, na różnych wyjazdach, kiedyś tych wyjazdów przecież przed pandemią było więcej, no spotykałam dużo na jakichś eventach dziennikarek, na wywiadach, tak, na premierach. ona jest taką pustą lalką trochę, ale wydaje mi się, że tu jest opowiedziana jako osoba, która w pewnym sensie też została w to wrzucona, co mogłoby być wytłumaczone przez historię jej pierwowzoru właśnie, czyli ja już tutaj wspominałam, że serial jest oparty na historii Erin Foster. Zaraz wytłumaczę, kim jest Erin Foster prywatnie, bo to też jest dość istotne. Takiej osoby, która dorasta jako ktoś uprzywilejowany, nie musi się nad pewnymi rzeczami zastanawiać. I jej otwartość, tolerancja, horyzonty, oczywiście jej się wydaje, że są szerokie, to ogniskują się najlepiej w takiej wymianie, która tam jest w serialu, chyba w trzecim odcinku, jak mówi gościami swojego podcastu, który ma na sobie kimono, że a mi się wydaje, że nie możesz nosić tego kimona, tak? Bo ktoś jej wbił do głowy, że to jest przywłaszczenie kulturowe i że nie wolno. Więc jakby tu się kończy jej wiedza trochę na temat świata zewnętrznego. I nie jest inteligentką. W sensie jest, o to mi też chodzi, że ona jest, oni są postaciami, które są w jakiś sposób emocjonalnie inteligentne, ale ona nie jest inteligentką, wiesz? I ona jest ignorantką. W pewnym sensie właśnie, jest trochę taką dumb blonde i nie przeszkadza mi to, chociaż zwykle by mi to przeszkadzało. A dodam tylko, że Erin Foster, bo wspominałam, że to jest właśnie oparte na faktach, jest prywatnie córką Davida Fostera i tutaj muszę czekać, znaleźć taki cytat, zaraz znajdę. Szukam już. Więc tak, rodzicami Erin Foster są modelka Rebecca Dyer i autor piosenek David Foster, bardzo znana w Stanach postać. I ona dorastała w uprzywilejowanej także finansowo, ale też społecznie rodzinie. Jej ojciec, jej mama jest, była drugą żoną ojca. Ojciec teraz ma chyba piątą żonę, która jest młodsza od Erin w ogóle. I mówi, że ze względu na tę swoją skomplikowaną rodzinną strukturę i to, że nienormalne dla niej było normalne, to ona, wiesz, gdzieś zawsze miała właśnie taki, czuła taki brak tradycji, prawda, jakiegoś takiego zakorzenienia i tak dalej. Ale to odklejenie bohaterki, odklejenie przez przywilej, przez to, że właśnie jest ładna, że uroda jest jej kapitałem, tak? Wydaje mi się, że jest uzasadnione. Rzeczywiście skala tego może zaskakiwać, tak jak mówiłeś, dokładnie te konkretne przykłady, ale ja nie umiem ocenić, czy wiesz, czy to jest...
No. No dobra, no ale jeszcze mamy na przykład już... To nie jest może czepianie wielkie, no ale jednak oglądam i trochę mi to przeszkadza, że masz trzy kobiety, matkę Żydówki, matkę Noa, bratową i tą właśnie byłą partnerkę. No i one są po prostu przedstawione jako takie trzy harpie, które jak tylko widzą Shiksę, to prawie plują na ich widok. I no to jest bardzo tak grubo ciosane. Ja wiem, że sitcom w jaki sposób się swoimi prawami musi rządzić, ale wydaje mi się, że takie bardzo proste rozwiązania, może nie chodzi o to, że są szkodliwe, ale może trochę, to po pierwsze, a po drugie no świadczą o niedopisanym scenariuszu w jakiś sposób, że nie było na to pomysłu, że opiera się na takich bardzo mocno ogranych rzeczach, takich tematach, strukturach i oczywiście jest to serial, który nawiązuje do czasów przed tym takim streamingowym boomem, gdzie właśnie takie przedstawienia były na porządku dziennym w telewizji. No ale jednak żyjemy w XXI wieku i to mi za każdym razem zgrzytało, że chciałbym zobaczyć trochę więcej. Jakby, wiem, że mamy 20 minut, że skupiamy się głównie na Joanne i na Noah trochę mniej, ale mimo wszystko jakby ten świat drugoplanowy, trzecioplanowy chciałbym, żeby był bardziej dookreślony.
Ja kupuję to. I ciekawe jest dla mnie to, że wszystko, o czym mówisz, widzę, zgadzam się z tym, ale po prostu mi to nie przeszkadza i będę powtarzać do końca. Dawno nic nie sprawiło mi takiej przyjemności. Bardzo często kiedy nagrywamy ten podcast, czy kiedy muszę robić wywiad do jakiegoś serialu, dostaję odcinki, ale często nie wszystkie. Czyli na przykład nagrywamy po obejrzeniu, nie wiem, 4 z 8 czy z 10, prawda? I powiem to wprost, zdarza mi się, że ja nie oglądam do końca. Po prostu nie chcę. A ten serial obejrzałabym, nawet gdybyśmy o nim nie mówili, gdybym nie musiała z nim robić nic zawodowo. Po prostu dla fanu.
To ja powiem ci jeszcze na koniec to, co mi się podoba. A podoba mi się najbardziej na świecie Timothy Simmons w roli brata Saszy.
No,
uwielbiam Simmonsa.
Wiesz co, powiedzmy może jeszcze właśnie, bo trochę to pominęliśmy, powiedzmy w ogóle kto się tam pojawia, bo tam się pojawia kilka takich znanych twarzy w rolach drugoplanowych i nie tylko on.
A on jest znany z VIP między innymi, jest absolutnie fantastyczny. No ale też jest Justin Balupe, ona się tak czyta.
No właśnie, w roli, ja powiedziałam, że siostra się nazywa Ashley, a Ashley się nazywa przyjaciółka.
Morgan.
Siostra się nazywa Morgan. I to też jest znana twarz, tylko ja miałam, wiesz,
przez chwilę... Sukcesji.
Właśnie chciałam powiedzieć, że miałam problem, żeby ją przyczepić. Po czym właśnie odkryłam, że oczywiście ona przecież grała żonę w Sukcesji.
Conora. I
żonę
absolutnie
Conora, tak.
Jest fajna. Chociaż też mi brakowało większego backstory, bo nie wiemy o niej. Być może jest chyba rozwiedziona, ale to nie jest dopowiedziane.
Tak.
I ona gra taką rolę takiej właśnie lustra, od którego odbijają się po prostu żarty, ironiczne żarty głównej bohaterki. No i też jest taką szpilą, która ma w jakiś sposób rozsadzać to, co mówi bohaterka grana przez Kristen Bell. Jakby w tym całym w planie drugim między innymi rodziców grają żydowscy aktorzy i aktorki, więc to jest dosyć ciekawe, że na przykład mamę Binę gra, ja nie wiem czy to przeczytam, Tova Feldush, ona jest dość znana, ojca gra Paul Ben Victor i to są takie tacy aktorzy, których widzieliśmy na pewno milion razy w kinie i w
ale
telewizji.
Ale też bardzo doświadczeni, bo na przykład Tova Feldschuh, przepraszam, o której ty wspomniałeś, ona jest aktorką bardzo uznaną broadwayowską, która 50 lat wiesz, występuje na scenie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o film, to w filmie nie tak bardzo tam są jakieś takie role bardziej właśnie drugoplanowe i epizody, tak. Ale jest niesamowicie właśnie uznaną gwiazdą Broadwayu z 4 nominacjami do nagrody Tony na koncie. I też jej mąż, już właśnie zgubiłam gdzieś, kto to jest, Paul Ben Victor, to też jest znana twarz, wydaje mi się. Taki aktor, który od razu mamy tak, kojarzę go, ale skąd? Nie wiem, bo to jest taki mistrz właśnie... Słucham?
Z The Wire na przykład. No tak właśnie.
Tak, ale to jest taki mistrz drugiego planu. Niezwykle charakterystyczna twarz, która jest też, mam wrażenie, taka wielowcieleniowa, prawda? Bo on może grać i jakiegoś gangusa, i latynoamerykanina, i też właśnie tutaj gra Żyda, więc no naprawdę to jest twarz, która nam się przewija często. I też tutaj właśnie w roli tej przyjaciółki, co to pomyliłam jej imię, występuje bardzo fajna dla mnie Sherry Cola, czyli taka amerykańska komiczka, aktorka, stand-uperka.
Joyride z ubiegłego roku. Może ją kojarzyć. Chyba w Polsce to się pojawiło bodajże na Amazonie, jakby na jakimś streamingu.
A jeszcze super rolą, taką tutaj mam wrażenie mało charyzmatyczną, mało lubialną, ale naprawdę świetnie zagraną. Ona jest zagrana, to też jakby wymaga warsztatu. Jest żona Saszy, Esther Rockloff, w którą wciela się Jackie Tone. I Jackie Tone, mnie się wydaje, że my ją możemy najbardziej kojarzyć z serialu Glow.
Tak.
Ona tam grała Melanie Rosen. Ja lubiłam ten serial, chociaż przyznaję się, że przestałam go w którymś momencie oglądać,
również.
Tak jakby zapomniałam o nim, ale ona jest w Nobody Wants, to jest naprawdę fajna, charakterna i z postaci, która powinna być, ale właśnie powinna być według mnie taka naskórkowa i taka po prostu, wiesz, taki żart, żona Maruda, ale nie, oni też mają jakąś tam swoją dopisaną historię, swoją dynamikę, ona i jej ekranowy mąż Sasha, właśnie grany przez Timothy'ego Simmonsa i takie nieoczywistości, więc według mnie to jest fajnie poprowadzone.
No, wiedziałem, że tak ta rozmowa się potoczy.
Że ty będziesz narzekał, a ja będę bronić jak zwykle, no.
Tak, ale to też jest ciekawe, że ja też zacząłem ten serial oglądać w ogóle nie miesiąc o podcaście. Po prostu go włączyłem, bo widziałem, że twój Piotr go oglądał. Mówię, oho, muszę zobaczyć. I no okej, jakby nie obejrzałem całego. Nie obejrzałem, wydaje mi się, że 6 odcinków i już do tego nie wrócę. Ale,
nie, bo nie oglądasz tego drugi raz, jakby to już jest, wiesz, już jest załatwione, nie? Ale
powiem ci, że dzisiaj przyjechałem do teściów i na wejściu teściowa, wiesz co oglądam? Nikt tego nie chce. Więc faktycznie jest to serial, który trafia do wszystkich. Tylko nie do mnie.
No bo ty jesteś... wyjątkowa Kuba.
Tak, na pewno. No. Właśnie dlatego. No dobrze, no dziękuję ci, Aniu, bardzo. Spotkamy się za 2 tygodnie, może porozmawiamy o czymś innym. Zdradzę ci, o czym moglibyśmy, ale to poza nie wizją, tylko po czym? Poza anteną. O!
Dobrze, dziękuję. Zgadzam się. Wyrażam, masz mój konsent. Nie mylić z condescendingiem. No tak. Nieważne.
Tak, właśnie tak.
Dokładnie tak.
Do widzenia. Dziękuję.
Dzięki. Pa!
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.